wino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Koniec epoki stalinowskiej wraz z przeobrażeniami życia politycznego przyniósł także odmianę radzieckiej kinematografii, której oblicze w latach powojennych zdominowały wymogi ideologicznej propagandy oraz nieznośny kult jednostki. Właśnie z tego okresu odwilży pochodzi zrealizowany w 1957 roku film Lecą żurawie Michaiła Kałatozowa. Reżyser odchodzi w nim od patetycznych i monumentalnych schematów, w jakie wtłaczano dotąd obrazy wielkiej wojny ojczyźnianej. W odróżnieniu od kręconych wcześniej z ogromnym rozmachem filmów wojennych, takich jak Bitwa o Stalingrad, nie interesują go ludzkie masy ani to, co w oficjalnym języku zwano zbrojnym wysiłkiem Armii Czerwonej. Nie interesuje go także wzorcowy, lecz psychologicznie nieautentyczny bohater radziecki. W centrum jego uwagi znajduje się indywidualny człowiek, z krwi i kości, miotany sprzecznymi uczuciami, słaby i pełen rozterek.
Akcja filmu rozpoczyna się w Moskwie 1941 roku. Młodziutka Weronika, zakochana w zdolnym i dobrze zapowiadającym się inżynierze, myśli tylko o mającym wkrótce nastąpić ślubie. Jednak nazajutrz, po idyllicznym spacerze, radio podaje wiadomość o wybuchu wojny. Borys zgłasza się do wojska. Weronika w niczym bynajmniej nie przypomina bohaterskich radzieckich kobiet z dumą żegnających swoich mężów i synów. Na jej twarzy znać tylko przerażenie i ból. Ból tym większy, że wyjazd ukochanego przypada w przeddzień jej urodzin, a zbieg okoliczności sprawia, że nawet nie może się z nim pożegnać.
Boris! Boria!
Baczność? Równać.
Dla bohaterów filmu nastaje czas dłużącej się rozłąki. Listy z frontu nie nadchodzą. Weronika, której rodzice giną podczas bombardowania, zostaje pozbawiona w jednej chwili domu i najbliższych. Samotna i zagubiona, najpierw się broni, lecz w końcu pozwala się uwieść podkochującemu się w niej od dawna kuzynowi Borysa, Markowi, i go poślubia. Od tego momentu jej życie staje się jedną wielką udręką. Czuje się winna, że nie zdołała dochować wierności, że kochającego i wartościowego Borysa zamieniła, jak się okazuje, na nieczułego kombinatora i dekownika.
Ukazując wojnę poprzez pryzmat dramatów, jakie przeżywają psychologicznie wiarygodne postaci, Kałatozow otrzymuje zupełnie inny obraz niż ten, jaki lansowała, także w późniejszych latach, oficjalna propaganda. Front w niczym nie przypomina pola bohaterskiej i heroicznej walki. Historia zyskuje patetyczne rysy tylko wówczas, gdy ogląda się ją z dużej perspektywy. Widziana z bliska, odmienia swoje oblicze. Polem walki okazują się bagna, moczary i rozlewiska, pośród których błąkają się rozproszone oddziały. Przemoczeni i zdezorientowani żołnierze nie myślą już o ojczyźnie, lecz tylko o tym, jak przeżyć. Nic wzniosłego nie ma w sobie także umieranie i śmierć, sprowadzona znienacka przez zabłąkaną kulę, nie wiadomo skąd i przez kogo wystrzeloną.
Nie podnoś głowy. Nie rozkazuj mi tu. Szybciej się ruszaj, dopóki nas nie nakryli. Boisz się, to uciekaj. Głupi jesteś. Halo. Ty, muzykant. Ogłuchłeś? Do diabła. Co on tam robi? Co z tobą? Słyszysz? Idź sam. Ja poleżę. Ranny jesteś? No dalej, złap się mnie. Odejdź. Złap się, mówię ci.
Wojna, oglądana z lotu ptaka ma swoje racje i cele. Widziana oczami uwikłanego w nią zwykłego człowieka jest już tylko tragedią przekreślającą jego nadzieję. W najwspanialszej scenie filmu, ukazującej śmierć Borysa, oko kamery przybiera jego punkt widzenia. W oczach wirują mu w szaleńczym tańcu wysokie drzewa, a na ich tle bohater widzi siebie i Weronikę jako świeżo poślubioną parę. I w ostatniej chwili świadomość, że przecież mogło tak być naprawdę.
Zmęczyłem się, nie mogę. Odpocznijmy trochę, tu jest ciszej.
No, ty żyw?
Żyjesz? Ciężko mi oddychać, oddychać. Jeszcze będziemy bawili się na twoim weselu.
W swojej lirycznej, antywojennej opowieści Kawatozow poświęca jednak większość miejsca temu, co dzieje się poza linią frontu. Najpierw w Moskwie, a następnie na głębokim zapleczu uralskim, dokąd ewakuowano fabryki i szpitale. I tutaj życie okazuje się dalekie od jakiegokolwiek patetycznego zadęcia i wzniosłości.
Kobiety oczekują z niepokojem na listy od ukochanych mężczyzn. Dzieci, zagubione podczas ewakuacji, błąkają się samotnie po drogach. W wielkich halach, pośpiesznie przysposobionych na przyjęcie rannych, okaleczeni żołnierze pogrążają się w swoim bólu. Wielu z nich utraciło nie tylko zdrowie, lecz także ukochane kobiety, które, nie potrafiąc czekać, wybrały innych. To właśnie te tragedie, w których mimowolnie uczestniczy pielęgniarka Weronika, przyspieszają jej decyzję o porzuceniu męża. Ten zaś, jak wielu tutaj, dobrze się bawi z tymi wszystkimi, którzy nic sobie z wojny nie robią, gdyż chronią ich pieniądze i znajomości.
Kto krzyczał?
Kto krzyczał?
Kto krzyczał? Ja krzyczałem. Ja.
A ciebie to co?
A ciebie co to obchodzi? Co z tobą, Zacharow? Odejdź. Zwariował. Otrzymał rano z domu wiadomość, że narzeczona nie wytrzymała i wyszła za innego, ścierwo. Przez cały dzień nic nie je. Uspokoiłabyś go, siostro, pocieszyła. Te ścierwa są gorsze od faszystów, biją w samo serce. Trzeba jeść, Zacharow, inaczej nigdy nie wydobrzejesz.
A
ja nie chcę być zdrowy, nie chcę. Chcę zdechnąć. Zawołaj lekarza. Uspokój się.
Weronika wciąż czeka na Borysa, mimo iż otrzymuje wiadomość o jego śmierci. Gdy wojna się kończy, a z frontu zaczynają powracać żołnierze, wychodzi z bukietem kwiatów, by spotkać go wśród tych, co przeżyli. Ona, niewierna i jego niegodna, wszystko mu wytłumaczy i może będzie jak dawniej. Bo jeśli nie on jej wybaczy, to kto?
Nie wojny.
Nie ma wojny? Dziwne, prawda?
A wy wciąż ждете.
A pani wciąż czeka. Czekam. Człowiek powinien mieć zawsze nadzieję.
No to się mnie was obmanę.
Po co miałbym panią okłamywać? Przecież sam widziałem, jak to wszystko się stało. Co pan widział? Jak został ranny? Jak upadł? Przecież nie widział pan na własne oczy jego śmierci. Nie. Ale dlaczego w takim razie nie ma żadnych wiadomości? Na wojnie różnie bywa. Od Stepana też nie ma wiadomości. Borys żyje. Żyje.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.